Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś o bezpieczeństwie Polski. W naszym studiu pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.
Szanowny Boże, witam ojca, witam wszystkich telewidzów.
I pan Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.
Tak jest, szczęść Boże, witam wszystkich.
Panowie, jutro ważny dzień. Tak może rozpoczniemy od tego, bo to dzień i Wojska Polskiego, ale myślę, że służby tak samo poważnie taki dzień traktują. Jutro defilata nie w Warszawie, ale w Katowicach. Panie ministrze, pan się wybiera do Katowic?
Niestety nie. Niestety nie, ale będzie tam bez wątpienia mój szef, minister Mariusz Błaszczak. Ja jutro będę w Radomiu, bo Radom jest jednym spośród 16 miast w Polsce, gdzie odbywają się pikniki wierni Polsce. Zdecydowaliśmy o tym, że w tym roku defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w istocie będzie w Katowicach, bo i rocznice te okrągłe, stulecie pierwszego powstania śląskiego, więc jest to też i sposobność do tego, żeby uczcić pamięć wszystkich tych, którzy walczyli o Śląsk, i aż przecież wiemy, że śląskość to również i polskość, no bo tutaj przecież tak wiele krwi zostało przelanych za to, żeby Śląsk był jednym z ważnych filarów, elementów Rzeczypospolitej.
I myślę, że ważne, że na Śląsku, bo to przedłużenie święta niepodległości, czy rocznicy, setnej rocznicy niepodległości z racji powstań śląskich.
Proszę ojca, oczywiście pamiętajmy o tym, że to również ten czas, kiedy kształtowały się granice II Rzeczypospolitej. W istocie jutro spotykamy się w Katowicach. Wielka defilada, prawie 3000 żołnierzy zaangażowanych, prawie 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu, który przedefiluje wraz z żołnierzami. Jestem przekonany, że będą to podziwiać dziesiątki, jak nie setki tysięcy, nie tylko Ślązaków, ale wszystkich tych, którzy będą zjeżdżać z całej Polski. Mamy doświadczenia chociażby z Warszawy z zeszłego roku, kiedy to właśnie na Wisłostradzie, po raz pierwszy na Wisłostradzie organizowaliśmy defiladę. Były nieprzebrane tłumy tych, którzy chcieli razem z nami świętować ten dzień szczególny dla wojska, Święto Wojska Polskiego, i podziwiać sprzęt. Oczywiście wojsko będzie również nie tylko obecne na ziemi, ale również i nad głowami, na niebie. Będzie ponad 60 różnego rodzaju statków powietrznych prezentować się, więc będziemy pokazywać to, czym dysponujemy najlepszym w polskim wojsku. I to na pewno będą wielkie przeżycia i chwile też i wzruszeń, bo to też często jest tak, że chwyta za serce, szczególnie te panie, które mają swoich synów w wojsku, czy ojców, którzy też pokładają nadzieję w swoich synach. A defilada w Katowicach to jedno, ale również organizujemy te 16 pikników w całej Polsce, ale myślę, że o tym za kilka chwil będę miał sposobność również powiedzieć, bo chcemy wychodzić do społeczeństwa, chcemy wychodzić do Polaków, chcemy również, żeby w różnego rodzaju sposoby, nawet dość niekonwencjonalne, zachęcać młodych ludzi do tego, żeby chcieli służyć Rzeczypospolitej, żeby chcieli służyć Polsce właśnie wstępując do armii. A tych możliwości jest całe mnóstwo, bo to nie tylko możliwość służenia w ramach wojsk operacyjnych, czyli zostania żołnierzem kontraktowym czy żołnierzem zawodowym, ale również terytorialna służba wojskowa, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, które tak wyśmienicie rozwijają się w kraju, i dziś możemy już powiedzieć, że mamy ponad grubo 20 tysięcy żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowy model ma sięgnąć 50 tysięcy, więc z perspektywy tych 3 lat, kiedy tworzymy Wojska Obrony Terytorialnej, a przecież zaczęliśmy je tworzyć w roku 2016, to jest naprawdę bardzo dobry wynik.
Pan przyjechał do studia z Częstochowy, tak mówiąc, przeprośnie, Górki, bo tak jutro defilada, wielka defilada, można powiedzieć, powód do dumy wielu Polaków, nie tylko żołnierzy, bo i oni kiedyś, tak jakąś wypowiedź słyszałem, że tak patrzyłem kiedyś na żołnierzy, a dziś sam będę szedł i jakoś mocniej serce bije, ale żołnierze pielgrzymują, tak jak warszawska pielgrzymka, tak i z Katedry Wojska Polskiego wyruszyła taka międzynarodowa pielgrzymka, grupa chyba z 400 żołnierzy.
I to już 28 raz, bo tak. O tym musimy też pamiętać, tak, że w istocie 28 raz już zakończyła się pielgrzymka żołnierzy, ale nie tylko żołnierzy, bo służb mundurowych na Jasną Górę. Samych żołnierzy blisko 400, do tego rodziny i w składzie międzynarodowym, bo to nie tylko przedstawiciele polskiego wojska, polskiej armii, ale również armii Stanów Zjednoczonych, Chorwaci, Litwini, Słowacy, Niemcy, więc to była grupa, gdzie również i nasi sojusznicy, którzy są w Polsce, ćwiczą razem z polskimi żołnierzami, też reprezentują swoje armie. Były chwile wzruszeń dzisiaj przed południem. Jego ekscelencja ksiądz biskup Guzdek sprawował uroczystą Eucharystię na Przeprośnej Górce i rzeczywiście były chwile wzruszeń, szczególnie kiedy modlitwę wiernych odczytywali poszczególni przedstawiciele armii, tych, które uczestniczą w tej pielgrzymce. To jest bardzo dobry czas, szczególnie dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, którzy chcą również i manifestować też swoje przywiązanie do Kościoła, do tradycji i do wiary, bo to jest szczególnie ważne, że oni mają taką możliwość, mają sposobność. Nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby te ponad 300 kilometrów, bo pielgrzymka wojskowa liczy 303 kilometry, maszerować w ciągu 10 dni i to nie w Adidasach, tylko w butach wojskowych, w umundurowaniu. To jest ten dodatkowy również wysiłek i widać
tak
też...
Można powiedzieć pokutna w pielgrzymce.
Być może, ale widać to zmęczenie, ale dzisiaj było widać wielką radość, naprawdę wielką radość tych żołnierzy, podchorążych, bo są przedstawiciele wszystkich uczelni wojskowych, które są w kraju, też uczestniczyli w tej pielgrzymce. I co jest ważne? To nie tylko podchorążowie, czy nie tylko szeregowi, czy nie tylko podoficerowie, bo również i generałowie uczestniczą i tak jak na przykład generał Joks, który po raz kolejny uczestniczył w pielgrzymce, całą pielgrzymkę przeszedł, więc to jest godne naśladowania. I to, co dzisiaj powiedział biskup Guzdek, dziękuję wam za to, że jesteście ze swoimi żołnierzami, bo dajecie przykład swoim żołnierzom jako dowódcy. To jest bardzo ważne, że oni nie są pozostawieni sami sobie, że ich dowódcy tych żołnierzy dają przykład. Dają też przykład swojej wiary, przywiązania do tradycji i do wiary.
Dziękuję. Panie ministrze, bo wojsko widać wszędzie, a służby specjalne no, mają oczy.
Mają oczy, ale ich nie widać. Ale ich nie dlatego widać. Są właśnie Słyszą... służbami specjalnymi. I taka jest ich rola, tak?
Jak przez ostatnie 4 lata tak myślimy, czy lepiej się mają mafie, czy też państwo? Czy radzimy sobie z jakimiś takimi zagrożeniami, o których my nawet, prawda, nieraz sobie, z których sobie możemy nie zdawać sprawy? Niektórzy mówią, że jesteśmy taką zieloną wyspą, bo nie ma tylu imigrantów, nie ma tyle niebezpieczeństw, które tak zwykły obywatel widzi, a służby widzą jeszcze więcej, słyszą jeszcze więcej.
Tak, to prawda. I wydaje mi się, że przez te ostatnie 4 lata służby były zadaniowane na największe zagrożenia, jakie w Polsce istnieją. To są zagrożenia zarówno ekonomiczne, jak i zewnętrzne, jak i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. I myślę, że udało się tutaj dużo zrobić. No. Przede wszystkim bardzo monitorujemy sprawy migracyjne, gdyż zdajemy sobie sprawę, że te migracje przyniosły na Zachodzie ogromne zagrożenie wewnętrzne. Wszyscy doskonale pamiętamy zamachy w Paryżu, w Brukseli, w Londynie. Wyglądało na to, w Berlinie przecież, tuż za polską granicą w zasadzie, wyglądało na to, że ta fala terroryzmu będzie się rozlewała także na Europę nawet środkową i wschodnią.
W Belgii takie stany wyjątkowe przecież, no, prawda?
We Francji zamachy, długo trwał stan wojenny, prawda? I wojsko z długą bronią patrolowało ulice. To była sytuacja naprawdę groźna dla całej Europy. Te zagrożenie jest jeszcze, ale nie już takie. Natomiast musimy tutaj z pewną satysfakcją notować, że udało się Polskę uchronić od zalewu terroryzmu, od tej plagi. I mam tutaj ogromną satysfakcję, gdyż w Sejmie przeprowadzałem niezwykle krytykowaną przez opozycję ustawę antyterrorystyczną, która dała polskim służbom nowe możliwości działania w tym zakresie. Dużo takich instrumentów operacyjnych, które mogły być wykorzystywane. Ja mam przeświadczenie, że Polska jest przygotowana do ewentualnych napływu pewnych osób, które miałyby tutaj złe intencje. Polskie służby dobrze współpracują z tymi zachodnimi, które mają ich na miejscu, tamtych te osoby, które są, jak gdyby mogą stanowić zagrożenie, mogą się radykalizować, mogą działać jako takie samotne wilki i monitorujemy to wszystko, między innymi właśnie dzięki ustawie antyterrorystycznej, ale dzięki temu, że polskie służby miały przez te 4 lata mądre kierownictwo. Chciałbym tutaj powiedzieć o Mariuszu Kamińskim, którego praca została doceniona. Pan minister Mariusz Kamiński, który przez 4 lata był koordynatorem służb specjalnych, dzisiaj złożył przysięgę prezydentowi, został powołany na ministra spraw wewnętrznych. Myślę, że ta praca i współpraca służb specjalnych, policji, służb wojskowych także, bo one też odgrywają tutaj ważną rolę, będzie kontynuowana, a będzie jeszcze lepsza, bo bezpieczeństwo to ważna sprawa.
Tak, czasem spektakularne są różnego rodzaju komisje, które mówią o nieprawidłowościach w państwie. Nieraz myślimy, że te ostatnie pieniądze, które też wypływały z racji tej luki VAT-owskiej. Pytanie jest może nie o to, ale na przykład, bo tak myślimy, mafie, ci, którzy okradają państwo, okradają podatników. I teraz jak sobie służby z tym radzą? Bo my możemy czasem wykryć kogoś, ale co z tymi pieniędzmi, na przykład, które gdzieś tam, nie wiem, wywędrowały na Bahama, czy gdzieś tam ktoś zakopał? Bo to jest konkretna strata, wy wiecie o tym, doszliście, kto to zrobił i teraz jak z umiejętnością odzyskiwania, bo to też jest nie lada trudna
sprawa. To jest
sprawa.
Oczywiście ogromny kłopot, bo przez wiele lat te pieniądze były pompowane w różne dziwne spółki, w różne kartele, w różne miejsca na świecie, gdzie nie sięgają nasze ręce. Natomiast powiem tak, że wielu sytuacjom udało się zapobiec. Udało się zapobiec. Mam tutaj taką ogromną satysfakcję, że przezadaniowanie polskich służb, między innymi na przestępczość VAT-owską, dało ogromne wsparcie dla państwa w zabezpieczeniu pieniędzy na 500+. Ja podam taki przykład, kiedy wprowadziliśmy ustawę zastrzegającą karę za wystawianie fałszywych faktur. Tam nawet jeżeli ktoś wystawi faktury powyżej 10 milionów złotych fałszywym, grozi mu kara 25 lat więzienia. To przez znajomego dziennikarza zgłosił się do mnie taki człowiek, który powiedział, że chce mówić, że on nie chce iść do więzienia na 25 lat. I przyszedł, ja w towarzystwie, spotkałem się z nim w towarzystwie funkcjonariusza CBA i wyznał w zasadzie wszystko. Proszę sobie wyobrazić, że on i grupa, w której uczestniczył, to było około 50 osób, wystawili deklaracji zwrotowych do urzędów skarbowych na prawie miliard złotych. Miliard złotych. I dzięki działaniom państwa już wówczas pod rządami Prawa i Sprawiedliwości tego zwrotu nie dostali, a cała szajka, która usiłowała to zrobić, no, odpowiada przed wymiarem sprawiedliwości. I takich sytuacji było więcej. Służby, głównie CBA, ale także i ABW, ale także i CBŚP, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji, za chwilę zatrzymują członków różnych karuzel VAT-owskich. Co chwila prokuratura stawia mi zarzuty. Myślę, że czas mafii VAT-owskich się skończył. Oczywiście dziura VAT-owska jeszcze jest, ale będziemy i cały czas pracujemy nad tym, żeby ją zminimalizować. Można powiedzieć tak naprawdę, że dzięki takim zdecydowanym działaniom rządu i legislacyjnym, i nowym zadaniowaniu służb, postawieniu im nowych priorytetów, no to program 500+ został sfinansowany za pieniądze, które zabraliśmy wyłudzaczom VAT-u ze Skarbu Państwa. Także to jest ogromny sukces rządu. Zarówno zbudowanie tego programu, ale także doprowadzenie do tego, że został on sfinansowany bez zwiększania deficytu, a mało tego, ten deficyt został tak naprawdę poważnie zredukowany w państwie polskim. Także są pieniądze na programy społeczne. Mam taką satysfakcję, że ogromny udział w tym procedurze, jak gdyby, czy przedsięwzięciu uszczelnienia VAT-u odegrały polskie służby specjalne, ale także oczywiście polska policja, KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa. To wszystko kosztowało mnóstwo pracy, mnóstwo potu, ale jest widoczny efekt, to daje satysfakcję.
Czy jest w budżecie państwa dość pieniędzy na modernizację wojska? Bo tak jesteśmy, można powiedzieć, dumni. Jutro na defiladzie też zobaczymy nowoczesny sprzęt, ale pewnie to nie wszystko. Wiele jeszcze należałoby zrobić. I teraz skąd pieniądze?
Dziś budżet Ministerstwa Obrony Narodowej to jest 44 miliardy złotych. 12 miliardów spośród tej kwoty to są środki finansowe, które są przeznaczane na modernizację techniczną.
Państwo wydatkuje coraz więcej niż w poprzednich latach?
Tak, wydatkujemy coraz więcej, proszę ojca. No, my z jednej strony wydatkujemy coraz więcej, ale z drugiej strony wydatkujemy również to, co możemy, co nam się należy, co należy się wojsku, bo proszę pamiętać o tym, że nasi poprzednicy, wtedy był jeszcze obowiązek wydatkowania 1,95 PKB na obronność. Praktycznie przez 8 lat swoich rządów tylko w roku 2015 wypełnili ten limit, a tak nawet się zbytnio nie zbliżali do 1,95. Polskie wojsko, polska armia straciła bezpowrotnie ponad 12 miliardów złotych. To są pieniądze, które nie zostały wykorzystane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Straciła, bo to jest tak, że te pieniądze nie wracają do budżetu, że jeżeli nie wydasz w jednym roku, to w przyszłym roku będziesz miał o tę kwotę większe budżetowanie. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie wydasz tych pieniędzy w roku bieżącym, to już nie masz możliwości sfinalizowania zadań z tych pieniędzy w roku przyszłym. Warunkiem jest tak zwane możliwości wydatków niewygasających, które trzeba wydać do marca. Więc tutaj absolutnie nasi poprzednicy na tym polu po prostu polegli. My dzisiaj rozmawiamy w sytuacji, kiedy mamy przygotowany i obowiązujący plan modernizacji technicznej do roku 2026. Minister Mariusz Błaszczak 28 lutego taki dokument wcielił w życie. I to jest dokument obowiązujący, który zawiera, oczywiście on jest klauzulowany, on zawiera poszczególne obszary, poszczególne programy operacyjne, co, w jakich ilościach, z szacunkową wartością należy kupić. Ale my dzisiaj, jako że również jesteśmy jednym z państw, ważnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, chcemy, żeby ten nasz system planistyczny był zbieżny z tym, jaki obowiązuje u naszych sojuszników. Czyli wchodzimy w planistyczny system planowania 15-letniego i taką ustawę przyjęliśmy w parlamencie, dającą możliwość. Do tej pory było 10 lat, teraz będzie 15 lat. I my jesteśmy już na finiszu przygotowania tych dokumentów planistycznych na lata 2021-2035. Wydłuża nam się perspektywa. I jeżeli dziś mówimy na przykład o zakupie samolotów F-35, to środki finansowe w budżecie na obecną chwilę, zgodnie z obowiązującym PMT, mamy zagwarantowane do roku 2026, czyli tylko na jedną eskadrę. My chcemy kupić dwie eskadry, więc w momencie przyjęcia nowego PMT wydłuża nam się perspektywa finansowania i możemy negocjacje podjąć ze stroną amerykańską. Oczywiście to będą negocjacje pomiędzy rządami i Polski, Stanów Zjednoczonych. Więc tych programów jest o wiele więcej, bo zapóźnienia modernizacyjne polskiej armii, potrzeby polskiej armii są gigantyczne. Dziś to jest decyzja kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i ministra obrony narodowej, że definitywnie odchodzimy od sprzętu postsowieckiego. W technice lotniczej wiemy, że samoloty czy MiG, czy Su, czy śmigłowce Mi, one są często, mamy olbrzymie problemy z częściami zamiennymi, bo wiemy, że tych części z Rosji nie możemy sprowadzać, więc dziś ta decyzja, odważna decyzja, że w perspektywie najbliższych lat odchodzimy od techniki postsowieckiej, rodzi kolejne wyzwania, również wyzwania finansowe, bo jednak dzisiaj bezpieczeństwo jest bardzo drogie i zakup sprzętu jest bardzo drogi.
Co my z tego mamy, bo tak
drogie.
Wydajemy dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych?
Przede wszystkim nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo to jest kwestia, którą często narzuca opozycja, że wy odchodzicie od lokowania zamówień w rodzimym przemyśle,
a
kupujecie na Zachodzie. Absolutnie nie. I tutaj chcę absolutnie uspokoić. to, co możemy kupić w polskim, w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, kupujemy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, bo to jest ważne, żeby utrzymywać ten przemysł.
Ale jeśli można tutaj wpaść słowo, to chciałbym powiedzieć tak, że musimy jak gdyby zrezygnować z pewnego takiego myślenia o polityce, o obronności, o bezpieczeństwie, że ktoś nam zrobi coś za darmo. Tylko jeżeli my sami będziemy silni i tu Amerykanie będą wiedzieli, że mają swoje interesy, wówczas możemy liczyć na tak naprawdę pomoc zachodnich sojuszników. My testowaliśmy już wielkie przyjaźnie, podpisywanie paktów sojuszniczych przed II wojną światową. Pamiętamy, że mieliśmy pakt sojusznicy z Wielką Brytanią, z Francją, ale okazuje się, że my sami byliśmy troszeczkę za słabi i nie mieli, a nasi sojusznicy nie mieli tutaj istotnych politycznych interesów. Tak. W związku z tym musimy sobie śmiało powiedzieć. Muszą Amerykanie wiedzieć, że Polska jest krajem, który dobrze współpracuje, z którym handlują, że będzie to istotne na przykład dla amerykańskich firm, jeżeli tutaj będzie jakieś zawirowanie. Musimy zdawać sobie z tego sprawę.
No i obecność.
I obecność,
no bo
tak,
to jest
i
też,
obecność.
To jest też ważne. Bo...
Ja powiem tak, dzisiejszy świat jest daleki od romantycznych idei, niestety, bo zawsze byliśmy jako Polacy raczej romantykami i musimy twardo stąpać po ziemi. Jeżeli będziemy sami silni, dobrze uzbrojeni, to możemy liczyć na pomoc. I jeżeli tutaj będą interesy Stanów Zjednoczonych, to wówczas możemy liczyć na pomoc. Tak jest skonstruowany świat.
Dokładnie tak. I dlatego też, jeżeli ćwiczymy wspólnie z naszymi żołnierzami sojuszniczymi na naszych poligonach, jeżeli dziś mamy obecnych na terenie Rzeczypospolitej około 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy tutaj ćwiczą z polskimi żołnierzami i nie tylko z polskimi żołnierzami, to też musimy mieć taki sprzęt, którego się nie powstydzimy. Musimy mieć sprzęt, który jest kompatybilny ze sprzętem naszych sojuszników. Sprzęt, który również jest możliwy do operowania przez naszych partnerów.
A poza wszystkim jest lepszy, bo on jest lepszy tak naprawdę.
Nie no. Oczywiście. Dlatego też, no, bądźmy szczerzy, no, musimy podołać i tym wyzwaniom, bo to są wyzwania. To są wyzwania, których nie da się zrealizować w ciągu 3 czy 4 lat, bo to są sam cykl zamówień, to jest wieloletni, począwszy od samej tej fazy, to się tak w Ministerstwie Obrony Narodowej, faza analityczno-koncepcyjna, która trwa, która musi być przygotowana, jaki sprzęt gestor musi wskazać, jakie są oczekiwania, jakie są warunki brzegowe ze strony wojska. Oczywiście to się wszystko odbywa również z zachowaniem wszelkich procedur, które narzucają nam przepisy prawa. Są pewne sytuacje, które ze względu na szczególny charakter zapewnienia bezpieczeństwa, charakter obronny, jesteśmy wyłączeni spod władztwa ustawy o zamówieniach publicznych, ale to są wyjątki. Ale my również lokujemy te zamówienia w ramach FMS, czyli umowy pomiędzy rządami, na przykład między rządem polskim a rządem Stanów Zjednoczonych. Tak kupujemy chociażby baterie rakiet Patriot od Amerykanów, które już na wyposażenie polskiej armii będą trafiać w roku 2022.
Proszę.
Mogę coś dodać? Znaczy, chciałem tutaj przypomnieć, że dzisiejszy świat zmienił się, jest zupełnie inny niż świat 20 lat temu. 20 lat temu Rosja była w rozsypce. Dzisiaj jest odbudowującym się imperium. My musimy zdawać sobie sprawę, że mówił o tym Lech Kaczyński w Gruzji, w Tbilisi w 2008 roku, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później kraje bałtyckie, a być może przyjdzie czas na mój kraj. Chodzi o inwazję Rosjan. Gruzja była, Ukraina była. Państwa bałtyckie no, rzeczywiście są, wydawałoby się, kolejnym krokiem, a później Polska. Musimy zdawać sobie sprawę, że za wschodnią granicą mamy potężne imperium z Władimirem Putinem na czele, który buduje tą imperialność Rosji, który jest władcą bezwzględnym. No, przypomnę różne incydenty. Incydenty to jest w ogóle eufemizm, ale próba zabójstwa Siergieja Skripala, wcześniej zabójstwo odwróconego szpiega, prawda, kiedy w knajpie sushi napił się herbatki z substancją promieniotwórczą, tak, z pierwiastkiem promieniotwórczym. To jest człowiek bezwzględny. Wszystkie ślady oczywiście prowadzą do Rosji, tu nie ma wątpliwości. Albo chociażby zestrzelenie holenderskiego samolotu nad Ukrainą, prawda, przez rosyjską baterię. To wszystko powoduje, że my widzimy, że za naszą wschodnią granicą jest tak naprawdę agresywny sąsiad. My musimy budować bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zawsze było drogie. Zawsze. Zawsze od wielu, wielu setek lat wręcz.
Te nowe technologie są dostępne dzisiaj, można powiedzieć, wszyscy ich używają. Pytanie o jakąś cyberprzemoc czy cyberataki. Jak państwo polskie za to przygotowane? Jak działają nasze służby? Czy jesteśmy w stanie się obronić? Panie ministrze?
Dobrze, że ojciec mnie zapytał, czy jesteśmy w stanie zaatakować.
Nie, nie. Wy nie jesteście od ataków,
tak, tylko
od obrony.
NATO w Warszawie, proszę mnie poprawić, jeżeli się tutaj mylę, ale określił tą wojnę cyber jako kolejny obszar wojny tak naprawdę. Zdajemy sobie sprawę, że Rosja nie zasypuje gruszek w popiele i do tego też się przygotowuje. I mamy wiele takich sygnałów. Jesteśmy atakowani bardziej lub mniej. Na razie polskie służby radzą sobie i albo odpierają ataki, albo szybko reagują i naprawiają skutki, ale zdajemy sobie sprawę, że ten świat się zmienia bardzo dynamicznie i te wszystko, poczynając od tego studia, kończąc na sterowaniu pewno domem, za jakiś czas będzie się odbywało w formie wirtualnej, elektronicznej, za pomocą przenośnych urządzeń. Sterowanie przepływem ropy naftowej, sterowanie energetyką. To są sektory niezwykle wrażliwe na cyberataki. Budując tą gospodarkę, budując naszą rzeczywistość, dbamy o to. Zalecenia służb tu są twarde. Ja przypomnę, że rząd przyjął specjalną ustawę o cyberbezpieczeństwie, gdzie jest pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, gdzie te struktury państwa muszą współpracować, konsultować rozwiązania, tak żeby one także były kompatybilne do wymogów bezpieczeństwa, jakie sobie stawiamy, i nigdy nie może, żaden kraj nie może powiedzieć, że jest zupełnie bezpieczny, natomiast widać tutaj ogromne starania rządu w celu zapewnienia tego cyberbezpieczeństwa.
Że jesteśmy w NATO, daje nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, ale są tacy wrogowie, bo pan minister mówi, że no, Rosja pręży muskuły, Władimir Putin wiadomo, no, że nie odpuści sobie, ale są też tacy wrogowie, których nie jesteśmy w stanie wskazać. Może nawet nie wiemy, skąd przyjdzie atak i z jakich racji.
No i to są właśnie te ataki cyberzagrożenia, ataki cybernetyczne, bo to jest bardzo często tak, że...
Czasami możemy, czasami nie możemy. To nie jest tak, że jesteśmy ślepi i głusi. I służby monitorują także określone środowiska i zdaję sobie sprawę z tego. Oczywiście tutaj szczegółów żadnych nie będziemy poruszać, ale to nie jest tak, że tylko się bronimy, ale także jesteśmy w stanie ofensywnie działać.
To się nazywa zewnętrzne sensory.
Mówił pan minister, że ta krajowa agencja skarbowa tak została...
Krajowa administracja skarbowa
tak. Została połączona, jest bardziej to wszystko skoordynowane. A jak wygląda ze służbami specjalnymi? Czy też jest taka jedna koordynacja, że jeżeli pracujecie, no to wszyscy wiemy o kim mowa i te informacje docierają bardzo szybko?
Tak, jestem przekonany, że służby są bardzo dobrze koordynowane. To jest kwestia oczywiście zasług pana ministra Mariusza Kamińskiego, który jest chyba najlepiej znającą w Polsce osobą służby i ma tutaj duże doświadczenie, bo przecież budował Centralne Biuro Antykorupcyjne i trzyma służby dobrą, silną ręką. Ten przepływ informacji jest dobry, właściwy. Te informacje... To nie jest tak, że dwie służby zajmują się jedną sprawą, są rozstrzygnięcia, wiadomo kto, kiedy, co. Ten podział zadań jest właściwy. Ja także chciałem powiedzieć, że często mówiono o tam wojnach służb, konkurencji służb ze sobą. To są rzeczy, które rzeczywiście zdarzały się, ale mam taką wiedzę, że w tej chwili w zasadzie służby ze sobą współpracują. Każda ze służb ma swoje zadania, ale często te sprawy się zazębiają. Wówczas dochodzi do szybkich konsultacji, do wymiany informacji, do podziału zadań. To jest bardzo dobre dla polskiego bezpieczeństwa.
Pan minister Wąsik poruszył bardzo ważną sprawę, ale to widać tak bardzo mocno naocznie na przykładzie ustawy antyterrorystycznej. bo minister prowadził tą ustawę w tym procesie legislacyjnym i gdzie było do tej pory pełne rozproszenie. Nie było takiego skoordynowania w jednym ręku osoby odpowiedzialnej również za wydawanie dyspozycji poszczególnym służbom. I dziś dzięki tej pracy to Agencja chociażby Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest odpowiedzialna i to agencja koordynuje wszystkie te działania. Do tej pory było wszystko...
A w momencie, kiedy już się zdarzy incydent, to wiadomo, że odpowiedzialność idzie od strony policji, bo policja jest duża, ma szybsze możliwości reagowania w takich sytuacjach na ulicy. Wiemy, gdzie jest dowództwo, kto dowodzi, w jakich sytuacjach co. Także udało się te rzeczy...
Nie ma takiej psychologii, że tak, to nie ja, to oni...
Udało się te rzeczy uporządkować. Ustawa mówi, kto jest za co odpowiedzialny. I to są właśnie dobre sprawy dla bezpieczeństwa i bezpieczne później dla decydentów, bo każdy ma napisane, za co odpowiada i kto ma wydać decyzję.
A przygotowanie tych, którzy w służbach pracują?
Przygotowanie jest bardzo dobre. Najlepsze, jakie... Może być. Często narzekają ludzie, którzy składają papiery do służb, że ten proces trwa długo, rekrutacji, ale to jest tak naprawdę dla dobra służb i po to, żeby można było dobrze prześwietlić osobę, dobrze ją przebadać. Także wariografem, bo wariograf jest instrumentem przy rekrutacjach do służb używany już w zasadzie masowo i każdorazowo. Także dbamy o to, żeby służby były odpowiednio duże do skali zagrożeń. Przypomnę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne przez lata rządów Platformy i PSL, oni nie odważyli się go zlikwidować, ale w zasadzie nie dokładali pieniędzy do niego. Tak jak w 2009 roku budżet został zostawiony na tam poziomie około 120 milionów złotych, tak w 2015 ten budżet był też w wysokości 120 milionów złotych. Tam nie dokładano, głodzono tą firmę, można powiedzieć, że zażynano, bo funkcjonariusze nie dostawali podwyżek, nie było pieniędzy na nowe samochody, nie było pieniędzy na nową siedzibę. W tej chwili budżet CBA jest prawie dwukrotnie wyższy. To także oczywiście CBA zarobiło w jakiś sposób te pieniądze, działając wbrew mafiom VAT-owskim. I służby są w coraz większym stopniu doinwestowane. Właśnie, mają pieniądze na sprzęt, na szkolenia.
Nawet tak dla obywateli. Czy warto mieć służby specjalne i tyle służb specjalnych, różnorodność? Właśnie, czy wy zarabiacie na siebie? Bo tak mówimy, że trzeba dotować pieniądze publiczne dla wojska, że wzrastają te pieniądze, że ich idzie coraz więcej na modernizację. Służby też potrzebują, prawda, jeżeli mają walczyć z tymi, którzy cały czas myślą, jak okraść państwo i jak napaść państwo, napaść obywateli i uniknąć jakiejś odpowiedzialności, no to czy też te środki są właściwe i czy służby sobie na to zasługują swoją pracą,
Moim przekonaniem, ojcze, to służby zarabiają wielokrotnie na siebie. Wielokrotnie. Oczywiście niezwykle niewymierne są zarobki takich służb jak Służba Wywiadu Wojskowego czy Służba czy Agencja Wywiadu, prawda? Bo to jest, oni nie mają pracy wykrywczej, oni zbierają dla państwa informacje. Natomiast są to tak cenne informacje, które pomagają państwu uniknąć często wiele miliardowych szkód. A już nie mówię o służbach typu policja, typu CBA, typu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które mają uprawnienia śledcze, które mogą prowadzić pod nadzorem prokuratury postępowania. Naprawdę każda złotówka zainwestowana w służby, które walczą z mafiami VAT-owskimi, ale także w policję, bo ogromne straty dla państwa ma przestępczość kryminalna. I ja nie mówię o stratach tylko i wyłącznie materialnych, ale także społecznych. Bo żeby państwo się rozwijało, żebyśmy...
Takie rozprężenie następuje.
Musi być poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego. My tego jako ludzie potrzebujemy. I w rodzinie, i na ulicy, i w pracy, i w drodze z pracy do domu, i z powrotem. Bezpieczeństwo naszych dzieci. To jest rzecz fundamentalna. I
to nawet
i
niektórzy mówią, że u nas się zwiększyła ilość turystów i to z każdej strony.
Ale oczywiście,
bo jest bezpiecznie.
Polska jest rzeczywiście takim, robi się taką mekką turystyczną. Polacy zarabiają na turystyce, budują wspaniałe pensjonaty. Trzeba się tylko z tego cieszyć. Sami coraz częściej jeżdżą, pozwalają sobie na wakacje. Te aspiracje Polaków zmieniły się. 4 lata temu były inne. Głównym oczekiwaniem było do zapewnienia takiego tego bezpieczeństwa ekonomicznego, prawda, żeby nam starczyło, żeby było na zeszyty do szkoły. Udało się wiele zrobić w tym zakresie, poprawić tą sytuację. Te aspiracje są coraz większe, ale bezpieczeństwo jest ogromną potrzebą. W tej piramidzie potrzeb jest naprawdę...
Schengen. Jak to zestawić teraz z problemami migracyjnymi z każdej strony, w Europie, w Polsce? Jak sobie z tym radzimy, bo granice nie są tak szczelne i teraz różnego rodzaju, to jest kwestia przemieszczania się ludzi, ale też przemieszczania się niebezpieczeństw.
Można
powiedzieć,
tak.
No, nawet jakieś odpady radioaktywne, coś, czego byśmy nie chcieli, prawda? Dziś na ile to jest też kontrolowalne, na ile wykrywamy to w odpowiednim momencie. Niedawno chyba gdzieś tam pod Głogowem ogromny pożar. Pytam się nieraz, jak długo ktoś mógł to składować i dlaczego tak późno na przykład ktoś to wykrywa, kiedy już to są tysiące litrów niebezpiecznych substancji, które palą się, wybuchają i stanowią zagrożenie.
Oczywiście strefa Schengen to jest dla nas pewien taki skok cywilizacyjny, że możemy sobie
podróżować bez paszportu. Wsiąść
do samochodu, zapakować walizki, pojechać sobie na pielgrzymkę do Rzymu, prawda? Bez paszportów, wystarczy dowód osobisty, bez wiz. Możemy zatrzymać się gdzie chcemy, po drodze zwiedzić.
Jakieś wartości dodane, powiedzieli. Tak,
ale oczywiście, równie dobrze ktoś, kto mieszka w dzielnicy Brukseli, może wsiąść do samochodu i przyjechać tutaj samochodem wyładowanym czymkolwiek. Musimy sobie zdawać sprawę i rzeczywiście, kiedy wchodziliśmy do strefy Schengen, były głosy, żeby zmniejszyć albo prawie zlikwidować Straż Graniczną, bo po co nam taka duża straż? Nie, my musimy ją likwidować, bo Straż Graniczna nie działa tylko na granicach, ona zajmuje się problemami migracyjnymi. Musimy też Straż Graniczną niezwykle wzmacniać. Mało tego, no mamy procedury, wręcz procedury unijne, ale procedury antyterrorystyczne, że w każdej chwili możemy wprowadzić kontrolę na granicach. I musimy sobie zdawać sprawę, że gdyby niebezpieczeństwo pojawiło się na przykład za naszą zachodnią granicą i mielibyśmy sygnały, że idzie w stronę Polski, to byśmy to zrobili jako rząd. Jestem o tym przekonany. Mamy instrumenty prawne zgodne z prawem unijnym. Kiedy były Mistrzostwa Europy w Polsce, była kontrola graniczna. Kiedy są duże imprezy takie właśnie masowe na zachodzie Europy, Niemcy czy Austriacy wprowadzają sobie kontrolę graniczną. Taką doraźną, może nie taką, ale trzeba być do tego przygotowanym. Nie można powiedzieć, mamy strefę Schengen, to możemy mniejsze pieniądze ułożyć na ochronę granic.
Odpowiedzialność za państwo ktoś musi wziąć.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, przekonanie, nie wrażenie, jest właśnie tą formacją, która bierze tą odpowiedzialność za państwo, ale także za bezpieczeństwo Polaków.
Ile wydają Niemcy, ile wydaje Rosja na zbrojenia? Rosja pewnie z 50 razy więcej niż my, znacznie więcej.
Rosja, tutaj pan minister zwrócił uwagę na rok 2008, tą wojnę gruzińską i Rosja od roku 2008 bardzo zwiększyła nakłady na obronność. Te wydatki rosły wręcz bardzo w stosunku do tego, co było jeszcze przed rokiem 2008. I rzeczywiście dziś Rosja się modernizuje, armia rosyjska przechodzi zmiany. Jako Sojusz Północnoatlantycki obserwujemy to. Oni cały czas prężą muskuły, chociażby poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Zapad, które mieliśmy w roku 2018, bardzo rozbudowane, duże. Oni to robią w cyklach dwuletnich. Cały czas chociażby obwód królewiecki, Kaliningrad, to jest ten też teren, gdzie to nasycenie sprzętem, żołnierzami jest olbrzymie. Ja mówię i wielu ekspertów podkreśla, że ten obwód królewiecki to jest najbardziej zmilitaryzowany fragment kuli ziemskiej i te prowokacje ciągłe, czy to poprzez zbliżanie się samolotów Federacji Rosyjskiej do naszych samolotów, a przecież polscy żołnierze często służą strzegąc nieba tej wschodniej flanki NATO w ramach air policing misji, która jest zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO, więc te prowokacje cały czas są. My dzisiaj wydajemy 2% produktu krajowego brutto na obronność. Jak mówiłem kilkanaście minut temu, to jest 44 miliardy złotych. My te środki finansowe będziemy sukcesywnie zwiększać. Przyjęta ustawa przez Prawo i Sprawiedliwość daje możliwość wydatkowania do 2,5% PKB na obronność w roku 2030, więc dzisiaj nam te środki przyrastają. Jesteśmy zaledwie jednym z 7 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które realizuje postanowienia szczytu NATO w Newport, gdzie wszystkie państwa zadeklarowały, że będą dążyć do wydatkowania 2%, minimum 2% PKB na obronność. Jesteśmy jednym z 7 państw. Niemcy poziom wydatkowania to jest bodajże 1,14-1,20 PKB na obronność.
Dobra, więc to PKB jest... mają jeszcze większy, więc...
Tak, oczywiście, ale to jest właśnie jest to więcej, jest ten głos, który,
zmniejsza się ta różnica,
który podkreślał wielokrotnie, wskazywał Donald Trump, że jeżeli oczekujecie, że nasza armia, nasi żołnierze będą strzec waszego bezpieczeństwa, to wy również musicie podejmować działania, które na siebie przyjęliście. Jeżeli dziś większość baz amerykańskich jest ulokowana w Niemczech, no to też oczekiwanie strony amerykańskiej jest takie, że gdzieś tam nie będą prowadzić biznesów z Federacją Rosyjską, która jest jednoznacznie określana jako ten globalny staramy przeciwnik w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. I dzisiaj z jednej strony Niemcy oczekują wsparcia i pomocy ze strony NATO, a z drugiej strony miliardy euro transferują na Kreml poprzez rurę na dnie Bałtyku i Nord Stream.
To jest pewna schizofrenia.
Burząc bezpieczeństwo energetyczne wschodniej części Europy, czy całej Europy, no bo to jest właśnie taka rzecz. I o tym mówił wielokrotnie Donald Trump. I o tym mówił Donald Trump podczas ostatniego szczytu NATO w Brukseli. Dlatego też Polska jest pokazywana jako ten wzór, bo Polska jest krajem, który wciąż rozwija się, który szusuje do tych najlepiej rozwiniętych państw Europy i świata. Ale stać nas dzisiaj na to, bo jesteśmy rządem, jesteśmy krajem odpowiedzialnym, żeby realizować zobowiązania sojusznicze, bo mamy świadomość, że te zobowiązania sojusznicze przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszej ojczyzny i naszych rodaków.
Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziś o bezpieczeństwie Polski rozmawiamy w Telewizji Trwam. Może Państwo macie konkretne pytania, które chcecie postawić naszym gościom. Numery telefonów do studia, do Telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy 2 telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Proszę też pamiętać, by telewizor wyciszyć. Nie musimy go wyłączać, ale wyciszyć głos, by Państwu i nam nie przeszkadzał. Nasi goście, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, też zastępca koordynatora służb specjalnych, pan Maciej Wąsik. A jak ze wschodnią flanką, tak powiemy, wzmacniamy wschodnią, kwestię jakiejś dodatkowej dywizji na wschodzie, będą na to pieniądze, potrzebne jest taka konkretna jeszcze dywizja na wschodniej stronie Polski?
Proszę ojca, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej polskie wojsko było zwijane. Polskie wojsko było zwijane szczególnie na wschód od Wisły. I to był teren, gdzie praktycznie wojsko było przenoszone, czy związki były likwidowane. Decyzja nasza, to jest rok 2000, przełom 15 i 16, wzmacniamy wschodnie tereny Rzeczypospolitej, odbudowujemy nasz potencjał obronny na wschodzie Polski i dziś tak właśnie robimy. 18. Dywizja, siedziba tej dywizji w Siedlcach, gdzie będzie, czy jest rozwijana, ona wymiernie wzmocni wschód Polski, bo dlatego, że będą również i brygady, będzie brygada tworzona chociażby w Lublinie, gdzie praktycznie zniszczono to miasto pod względem wojskowym. Tam nie ma praktycznie niemalże w ogóle wojska. Więc chcemy rozwijać i rozwijamy. Chcemy również przenosić czy to jednostki, czy żołnierzy z zachodu na wschód, bo zdajemy sobie sprawę, że jeżeli zagrożenie może spotkać Polskę, to właśnie ze wschodu, a nie z zachodu. I bardzo często jest tak, że żołnierze są przenoszeni na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. I to w różnej formule. Czy na stałe, jeżeli oczywiście wyrażam na to zgodę, czy też w formie ćwiczeń. Ćwiczenia Palisada, które odbywały się w tym roku, jednoznacznie pokazały możliwość przerzucania jednostek związków taktycznych na dalekie odległości. I to jest ważne, że cały czas ćwiczymy, cały czas pokazujemy, ale też rozbudzamy takie poczucie bezpieczeństwa, bo często jest tak, że jeżdżąc dużo po Polsce i rozmawiając z rodakami, oni mówią, słuchajcie, ale ja po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat widziałem samochód wojskowy u siebie przejeżdżający przez moją miejscowość. Ja mówię, tak, no bo i będą częściej się pojawiać, bo dlatego, że chcemy pokazywać, że żołnierze też są obecni. Mało tego, dziś mówimy o wojskach operacyjnych, ale pamiętajmy również o wojskach obrony terytorialnej, wojskach, żołnierzach terytorialnej służby wojskowej.
To też jakoś tak podnosi dzisiaj morale, prawda? Młodzi ludzie też troszeczkę inaczej podchodzą, no nie jako zawodowi, można powiedzieć, żołnierze, ale jeżdżą to nawet, można powiedzieć, nasi studenci. Gdzieś co jakiś czas ktoś nam mówi, że tutaj w takich ćwiczeniach uczestniczy, w takich, prawda, to aż
Wojska obrony terytorialnej powstały jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Oczekiwaniom młodych ludzi i w średnim wieku również, bo pamiętajmy o tym, że to nie tylko młodzi ludzie, ale również i w średnim wieku kobiety, mężczyźni. Zresztą bardzo mocno garną się również niewiasty do terytorialnej służby wojskowej, bo jeżeli w wojsku mamy 6% kobiet, to w terytorialnej służbie wojskowej mamy już ponad 12%. Także to też pokazuje
to dobrze, czy źle?
Skalę zainteresowania. Nie, to dobrze, bo my się bardzo cieszymy z każdej osoby, która chce służyć ojczyźnie, bo to jest służba Rzeczypospolitej. I dzisiaj, jeżeli zaczęliśmy tworzyć Wojska Obrony Terytorialnej, to zaczęliśmy tworzyć od wschodu, czyli te brygady, które powstały Podlaska, Lubelska, Podkarpacka, to one są pierwsze. I my dzisiaj sukcesywnie z tworzeniem Wojska Obrony Terytorialnej przesuwamy się na zachód kraju, bo wiem, że to jest tworzenie jest mozolne, bo raz, że ćwiczenia, dwa, że zdobywanie tych zdolności operacyjnych, to jest długofalowe i długotrwałe, ale dziś Wojska Obrony Terytorialnej to jest ponad 20 tysięcy żołnierzy. I jedna bardzo ważna rzecz. To, co wydarzyło się w tym roku, w maju, przełom maja i czerwca, klęski żywiołowe. Klęska najpierw wichura na Lubelszczyźnie i później powódź na Podkarpaciu, w Małopolsce. Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że od momentu powołania żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w ciągu 4 godzin, bo to jest czas, kiedy on ma obowiązek stawienia się do macierzystej jednostki, 95% żołnierzy odpowiedziało na wezwanie. To jest coś niesamowitego i niespotykane w wojskach operacyjnych. 95% żołnierzy terytorialnej służby wojskowej odpowiedziało na wezwanie stawiennictwa w jednostce.
To jest Gwardia Narodowa, tak?
I służyli, i oni w pocie czoła pomagali, służyli swoim rodakom, gdzie byli przerzuceni i pracowali od rana do wieczora. I to pokazało, że Wojska Obrony Terytorialnej są absolutnie strzałem dziesiątkę i sprawdzają się. Nie tylko na tej niwie wojskowej, ale również na tej społecznej pomocy bliźniemu.
Jeszcze dodam jedną rzecz, że tutaj to ma takie duże znaczenie rzeczywiście no, militarne dla Polski, bo każdy potencjalny najeźdźca, który będzie chciał zabrać kawałek terytorium, czy wejść ze swoimi wojskami, musi wiedzieć, że z tyłu, za nim, za jego frontem, będzie dobre, że zorganizowane społeczeństwo, które jest przeszkolone Dokładnie. W posługiwaniu się bronią, które będzie działało, prawda, samoorganizując się, będzie miał ogromne kłopoty. Pamiętamy wojnę w Afganistanie. Oczywiście Polska to są inne warunki, ale z morą Rosjan były działania z tyłu frontu, które były dla nich tak naprawdę zabójcze. w końcu musieli się wycofać. Dużo łatwiej Rosjanom szłoby walka oko w oko z taktycznymi jednostkami niż z tymi, którzy po cichu, w sposób podstępny często, ale działając dla swojej ojczyzny, wspieraliby, znaczy atakowaliby ich w zasadzie od tyłu. No.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłaniam się z Radomia. Paweł pozdrawia wszystkich. Pozdrawiam ojca prowadzącego. Serdeczne pozdrowienia dla panów ministrów, szczególnie dla pana ministra Surkiewicza. Myślę, że poznaje.
Pan Paweł, bo tak już wyświetla się pan na naszym ekranie. Prosimy bardzo.
Ja w zasadzie przyznaję się szczerze, że zadzwonię bardziej z prośbą niż pytaniem, ponieważ słuchałem wcześniejszej części audycji i właśnie zabrakło mi troszeczkę wątku, który uważam za jeden z najistotniejszych, ale pan minister już zaczął o nim mówić. Chodzi mi o kwestie dotyczące tego, kto nas ma bronić. Mówimy o obronności Polski, mówimy o tej najwyższej wartości, jaką jest dla nas ojczyzna. Tymczasem niestety jesteśmy świadkami kolejnych ataków, kolejnego deprecjonowania właśnie tych najwyższych wartości i chyba to jest olbrzymie zadanie przed rządzącymi, ponieważ takie działania, jak chociażby podejmuje obecnie MON, na pewno mają wielki wpływ na wychowanie kolejnego pokolenia, bo ktoś, mimo tego wspaniałego sprzętu, mimo przepisów, ktoś przecież musi tego kraju bronić i najczęściej mówimy o tym, że ginie zwykle kwiat ojczyzny. Chciałbym tu nawiązać do takiej jakby odsłony historycznej. Odsiecz Wiedeńska, postawa Polaków w czasie kolejnych konfliktów, czy chociażby jutro, 15 dzień sierpnia, czyli Dzień Cudu nad Wisłą, Święto Wojska Polskiego, ale także Wielkie Święto Maryjne. To wszystko nierozłącznie wiąże się z wychowaniem katolickim. Bardzo mocnym, bardzo jednoznacznym i bardzo mocno powiązanym ten wątek religijny z wątkiem narodowym. Myślę, że w tej chwili jak najwięcej uwagi trzeba przykładać właśnie do tego, abyśmy nie mieli tylko i wyłącznie dobrego sprzętu, nie mieli tylko i wyłącznie dobrych przepisów, ale abyśmy byli pewni, że zarówno teraz, jak i w kolejnych pokoleniach będą ludzie, którzy będą mogli i chcieli tej właśnie Polski, takiej Polski opartej o wartości te najwyższe, Boga, honor i ojczyznę, dodajmy tu rodzinę, bronić. Ja serdecznie zapraszam już w ostatnim zdaniu. Mam nadzieję, że pod koniec września uda się w Radomiu odsłonić pomnik okręgu radomsko-kieleckiego Armii Krajowej. To bardzo ważna uroczystość, bo być może jedna z ostatnich w Polsce, które będą jeszcze z udziałem tych ludzi, którzy za tę Polskę walczyli. Prawdziwych kombatantów. I drodzy panowie, proszę ojca, bardzo serdecznie dziękując za audycję. Bardzo serdecznie proszę o to, aby głośno mówić o tym, że to wychowanie, to pozostawienie tych wartości w takim stanie, jakim one są dzisiaj najważniejsze, tak jak uczył nas ojciec święty Jan Paweł II. Oby Polska była właśnie tą latarnią, pochodnią dla Europy. Serdecznie
Panie Pawle, a kiedy te uroczystości, to odsłonięcie?
Prawdopodobnie 27 września, to tak mogę uszczknąć rąbka tajemnicy, ponieważ jestem w komitecie budowy tego pomnika. Prawdopodobnie 27 września jest to związane z 80. rocznicą powstania państwa podziemnego, stąd ta data, piątek. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić szczęśliwie do zakończenia pracy i tego dnia z udziałem także władz państwowych pomnik zostanie odsłonięty.
Dziękujemy. Dziękuję Panie Pawle. Panowie?
Jeśli można nawiązać do Radomia
wojsku,
i do tego,
w służbach, tak?
co mówił Pan Paweł, to akurat w Radomiu powstał pierwszy w Polsce pomnik żołnierzy wyklętych. To było, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec lat 90. Na pewno pod koniec lat 90. Pomnik Zagończykowi. Ja byłem na tych uroczystościach. Pomnik powstał staraniem Fundacji Pamiętamy i pamiętam wspaniałą przeświętą, którą odprawiał świętej pamięci ksiądz biskup Chrapek. Także tutaj dla pana Pawła cieszę się, że to ziarno, które zostało zasiane, właśnie wzrasta w taki sposób postawą pana Pawła i jego prośby. A pamiętajmy o tym jeszcze, że żeby wojsko walczyło. To jest bardzo słuszna uwaga pana Pawła. To jest potrzebne niezwykłe morale. Ja lubię sobie z moimi synami czytać literaturę różną historyczną dotyczącą na przykład husarii polskiej, czyli przez 150 lat prawie niezwyciężonej jazdy.
Tą odsieć wiedeńską.
Tak jest, ale nie tylko, bo tak. Wiele bitew. I podkreślane jest, że oni mieli naprawdę dobre rozwiązania techniczne, bo mieli długie lance z lekkie, nie lance, tylko kopie, lekkie, wydrążone w środku. Nie wszyscy potrafili takie lance zrobić. Byli dobrze uzbrojeni, pochodzili z bogatych rodzin, ale przede wszystkim ta jazda miała wyśmienite morale. I kto wie, czy nie morale było tutaj najbardziej decydujące. Także to jest niezwykle istotne, ale mówimy w przededniu święta Wojska Polskiego, święta cudu nad Wisłą. Ta armia polska z 20 roku, która była, można powiedzieć, w jakiś sposób zbieraniną tuż po rozbiorach, prawda? Rzeczywiście osnowę stanowili tam legioniści, ale przecież to była armia na prędce klecona, z ochotników składała się. Ona miała niezwykle wysokie morale. Im, jak się czyta relacje z 20 roku, to tam gimnazjaliści na ochotnika wiwatowali swoich oficerów, kiedy ich prowadzili ci oficerowie na bój, i dzięki temu udało się wygrać. Oczywiście dzięki także wsparciu z góry, bo bez tego by się na pewno nie udało. To jest dobry głos. To wychowanie patriotyczne powinno być niezwykle istotnym elementem całej edukacji. Zresztą po to, żeśmy między innymi reformowali tą edukację.
I no tak, co do patriotyzmu, też przez jakiś czas naszej historii, tej nowożytnej, no tak trochę jakbyśmy się wstydzili tego. Ta duma nasza tak rośnie. No,
proszę, tak wycierano gumką pewne tak. Zdarzenia, pewne w ogóle całe obszary polskiej historii, prawda?
Ci dziadowie na sztandarach nosili hasło Bóg, honor, ojczyzna.
I tak rozmieniano trochę te
A przecież okazało się, że nawet tej historii najnowszej, już chociażby zarządów Platformy Obywatelskiej, Bóg, ojczyzna, honor, to było coś, co oni uważali jako passé i takie
ale
takie były
tak
działania.
Się mówi, Europejczycy. Jest, ja myślę, że no każdy naród, gdy ma swoją tożsamość, jest dumny z tego, że jest Niemcem, Francuzem, Holendrem, Polakiem, Włochem, więc myślę, że to
ale
też...
Nasza historia jest szczególna i jestem przekonany, że jest naprawdę wybitnie piękna, bo byliśmy narodem, który znikał z map Europy na długie 123 lata.
No później tak, zniknęliśmy. Ale z drugiej strony mamy przykład Gdańska z ostatnich tygodni, gdzie chciano organizować...
Ja myślę, mówmy o dobrych rzeczach, a nie o złych.
Pochód radości 1 września. No to jest niezrozumienie tej naszej trudnej historii.
Ale wychowanie myślę, że to wtedy taka odpowiedź od razu społeczna też jest i tak, pewne rzeczy od razu zaczynają się klarować.
Ale to pokazuje dojrzałość społeczną również.
Bez historii nie zbudujemy przyszłości. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chcemy utrzymać tożsamość naszą, to musimy naszym dzieciom, naszym wnukom pokazywać piękną historię Polski. Pokazywać, kto, z kogo mają brać wzór, prawda? Bo jest pytanie, z kogo mają brać wzór? Z tęczowych parad czy z powstańców warszawskich? To jest oczywiście pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć. Ja to oczywiście znam i myślę, że wszyscy telewidzowie Telewizji Trwam też sobie na to potrafią odpowiedzieć, ale o to chodzi w dzisiejszym świecie.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Szczęść Pozdrawiam Boże. Ojca i miłych gości, mówi Paweł ze Śląska.
Prosimy.
Ja do pana posła Skurkiewicza. Panie pośle, miał pan kiedyś ostatni program, słuchałem od A do Z. I słuchałem ludzi, którzy dzwonią do pana. Jakie pytania panu zadają? Dzwonili z Kanady, z Niemiec, z Polski i nikt nie widział wroga w Rosji. Nikt. Tylko wy na siłę nam wciskacie tego wroga rosyjskiego. A o morale żeście mówili tu, o morale żołnierza. Kiedy ma żołnierz? Ja skończyłem szkołę wojsk pancernych, szkoliłem elewów, forsowałem odrę, oficerów szkoliłem. Proszę pana, kiedy morale ma żołnierz wysokie? Kiedy walczy w prawdzie? A jak no niech pan pomyśli sobie, kiedyś Sakierewicz mówi, że wyśle polskich żołnierzy do Donbasu. Ja skończyłem szkołę oficerską, znam się na BWP-ie, mógł być działnowy dowódca. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ja poszedł strzelać z banderowcami do hymnu banderowskiego, który wymordowali moją rodzinę, Donbas, który czerpie z kultury rosyjskiej, który nie chce genderyzmu, który broni chrześcijaństwa. Czy ja nie wiem, ojcze, ja mam do ciebie pretensje. Ja do ojca dyrektora kiedyś muszę, jeżeli on słucha. Niech zaprasza gości, jak on chce, ale pod jednym względem, Bożym. Boża prawda ma panować. No. Boża, albo w Syrii, weźmy w Syrii. Teraz wyślą i zbieranie, będzie się konflikt, będzie. Kogo żołnierze polscy tam będą bili? Kogo? Jeżeli biskupi popierają Asada, chrześcijanie popierają Asada, siostra zakonna była w telewizji Trump, co powiedziała? Że wszyscy z zewnątrz tylko wiedzą, jak Syria ma wyglądać, bo oni chcą mieć wasala w Syrii, który rozprzeda Żydom Ameryce.
Panie Pawle, jakby coś, to my chcemy, żeby Syria też była wolna, żeby mogła sama o sobie stanowić, dlatego też te kwestie migracyjne, to żeby oni też uciekali w cały świat, tego nie chcemy i dlatego pomoc i humanitarna i jakakolwiek jest możliwa, również przez Polskę udzielana, to tam właśnie na miejscu. Pan Paweł często dzwoni i mówi o tym kontekście takim Polska-Rosja. Jak gdyby, no
właśnie, to dziwi jest, się, to jest smutne,
nie,
proszę
tak,
ojca.
Tylko, że dziwi się temu, że my jak gdyby nie potrafimy współpracować z Rosjanami, że my nie potrafimy współpracować z tym, którego mamy blisko, że to jakoś tak między nami, nie wiem, rozpękło, rozłamało się, że może te zaszłości takie, no też może trudna polityka, nie wiem, Putina, który jest mocny i kogoś, kto jest potentatem, jeżeli chodzi o taką politykę międzynarodową i z nikim się nie musi liczyć. Ale teraz, jaka rola powinna być Polski? Bo mówię, pan Paweł co jakiś czas telefonuje.
Tak, proszę mieć świadomość tego, że to nie my sobie wyszukujemy przeciwnika czy wroga. To nie jest zdanie tylko Polski, tylko to jest zdanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś jesteśmy członkiem NATO i dziś, jeżeli jeszcze kilkanaście lat temu Rosja była stałym obserwatorem przy NATO i uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach najważniejszych gremiów natowskich, no coś się wydarzyło w międzyczasie, prawda? Że Rosja została pozbawiona takiej możliwości, że Rosja dziś nie uczestniczy w pracach sojuszu.
Może sojusze nie, ale nasza współpraca i taka dzisiaj międzynarodowa między Polską a Rosją, Rosją Polską na różnych płaszczyznach, gospodarczych, myślę rolnictwo, prawda? No czy tutaj jest jakaś nić, nie wiem, porozumienia, czy
ale
jest to możliwe,
oczywiście,
czy twarda granica?
Współpraca może się odbywać tylko w takiej przestrzeni racjonalności, bo jeżeli dziś wciąż Polska płaci za gaz, który kupuje z Federacji Rosyjskiej, podpisany kontrakt za rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Pawlak go podpisywał.
No, trudno mieć żal jeżeli do Rosji, jak ona robi no kokosy
tak
na nas.
No oczywiście, tylko że została zaproponowana konkretna cena, która wielokrotnie przewyższa cenę, która jest oferowana chociażby naszym zachodnim sąsiadom, Niemcom. Więc tych przypadków można mnożyć. Później embarga i fałszywe oskarżenia pod adresem polskich rolników, polskich producentów i całe mnóstwo innych rzeczy. No jeżeli dziś, o czym mówiłem w poprzedniej części programu, chociażby kwestie dotyczące obwodu kaliningradzkiego, obwodu królewieckiego, gdzie odbywają się ciągłe prowokacje ze strony wojsk rosyjskich, samolotów rosyjskich w stosunku do naszych i sojuszniczych, czy to okrętów, czy to naszych samolotów. Więc to pokazuje, że to nie jest coś takiego, co my sobie wymyślamy. Ja nie wiem, skąd słuchacz ma też taką wiedzę, bo ja się nie spotkałem i pewnie pan minister również, nie wiem, czy się spotkał z czym, że my chcieliśmy żołnierzy do Donbasu wysyłać. No, to jest coś dla mnie nowego, bo jestem, tą tematyką się zajmuję od szeregu lat i nigdy nic takiego nie miało miejsca. Więc no, te oskarżenia, że my szukamy sobie na siłę przeciwnika, konfliktu, wroga i wskazujemy, piętnujemy tych Rosjan, jest absolutnie, nie mogę się z czymś takim zgodzić.
Ja mogę tylko skomentować w ten sposób. Znaczy oczywiście, że współpraca z Rosją jest możliwa i ta współpraca gospodarcza jest. Oczywiście my chcemy, ale chcemy mieć wybór. Prawda? Tak jak zgadzam. Zbudujemy sobie Baltic Pipe, to będziemy mogli kupować albo od nich, albo od nich. Niech Rosja też nie zdaje sobie sprawy, że nam narzuci pewien monopol.
Ale ta decyzja dobrze państwa polskiego, że podejmujemy działania, że będzie
tak,
gazoport.
Oczywiście,
że
oczywiście. Gazoport jest. To inicjatywa jeszcze pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Gazoport jest. Za chwilę będzie Baltic Pipe, bo to jest perspektywa 2 czy 3 lat. I wówczas będziemy mogli z nimi rozmawiać o sprawach gospodarczych. Już nie będziemy stali pod ścianą. Ale jak współpracować z Putinem w sprawie Smoleńska? Proszę powiedzieć, gdzie jest ta dobra wola ze strony Rosji?
Chociaż gdzieś ostatnio, nie wiem, któryś z ministrów, czy ambasador Rosji w Polsce mówił, że gdyby nie ta narracja taka, no to dawno...
Diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam przed dzwoni.
Ale proszę też...
Zdają sobie sprawę, jakie emocje społeczne budzi ta sprawa w Polsce i grają tymi emocjami, prawda? I poza tym, no popatrzmy na historię. To Rosja była w Polsce agresorem wiele, wiele, wiele lat. Setki lat tak naprawdę można powiedzieć. To jest, a popatrzmy na świat, który jest od kilku lat. Gruzja, Ukraina. No to są akty agresji, no, trzeba to sobie śmiało powiedzieć. Gruzja, Donbas, Krym, to wszystko są ziemie, które zaatakowane zostały przez Rosję i zagarnięte terytorialnie. Każdy, kto trzeźwo analizuje współczesny świat, widzi to zagrożenie ze strony Rosji.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Warszawy. Proszę księdza, ja kiedyś już się dodzwoniłem do Radia Maryja, jak był pan minister Błaszczak i troszeczkę nakreślałem sprawę, mianowicie w Japonii na przykład. Porównajmy teraz, bo wcześniej słuchacz dzwonił i mówi, że chce współpracy z Rosją. W Japonii jest 55 tysięcy wojsk amerykańskich, tam jest granica naturalna, bo tam nie ma granicy sztucznej, tak jak u nas jest pomiędzy Kaliningradem na przykład a Polską, czy kupić, można sobie skonstruować czoki, przejechać całą Europę. Tam jest woda, tam jest po prostu sztywna, twarda granica. I teraz Karafuto, japońskie wyspy, które się tak nazywają, po rosyjsku to się nazywa Kuryle, są zagarnięte. Putin teraz buduje, żeby penalizować to, przyzwala i tak jak rozdaje Ukraińcom rosyjskiego pochodzenia paszporty, czy tam Ukraińcom w tym Donbasie paszporty, tak samo tam budują most po prostu, tak, połączenie z Rosją. I teraz tak, ja na przykład się pytam, ja mieszkam na Pradze w Warszawie, obok jest Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie. Jeszcze, nie wiem, czy jeszcze to jest do dzisiaj to, ale tam wykładali sowieccy generałowie, Polacy po sowieckiej szkole. To ja się pytam, my jesteśmy członkiem NATO, czy my jesteśmy Układu Warszawskiego państwem nadal? I teraz tak. I powiem jeden fakt. Mam znajomego, który jest pilotem w amerykańskich liniach lotniczych. Skończył studia w Stanach, w Daytona. Proszę sobie sprawdzić, to jest zagłębie dla lotników. I ma amerykański paszport. I powiedział jedno mi, ja się tego trzymam, że Amerykanin będzie chciał zarobić pieniądze, ale też da uczciwie zarobić innym pieniądze, żeby wszyscy byli zadowoleni. A Rosjanie... wiedzą państwo, jestem 86 rocznik, jak było na własne, że tak powiem, na własne oczy państwo możecie sobie to wnioskać. Mam nadzieję, jako Polak, który mieszkał 3 lata w Japonii, widział jak to wszystko wygląda, jak to jest skonstruowane, bo tam jest długi wpływ amerykański, że tak samo w Polsce będzie i nie zejdziemy z tej drogi. Alleluja i do przodu, jak to ksiądz Rydzyk mówi. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Tutaj bym chciał sprostować jedną rzecz. Akademia Sztuki Wojennej Rembertów, Warszawa. Rzeczywiście za naszych rządów dokonaliśmy tam zmian. Zmieniliśmy nazwę uczelni w tej chwili i już takie sytuacje, o których pan Robert mówił, absolutnie dziś nie mają miejsca. Ta uczelnia, można powiedzieć, że została w pełni zdekomunizowana i tutaj już tych, którzy szkolili się na moskiewskich uczelniach, już nie ma tam wśród wykładowców, więc pragnę uspokoić. Jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, jeżeli chodzi o Japonię, my też dziś staramy się o to, żeby ta obecność była wymierna. No, te kontakty i podpisane porozumienie pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a panem prezydentem Donaldem Trumpem jednoznacznie wskazują. Idziemy kolejne kroki do zwiększenia.
Czego możemy spodziewać się?
My dzisiaj zwiększamy Trumpa. Obecność wojsk amerykańskich nie mniej niż o 1000 żołnierzy dodatkowych na terenie Rzeczypospolitej. I co jest szczególnie ważne, będziemy mieli posadowione w Polsce dowództwo, jedno z dowództw, które będzie tutaj na stałe lokowane, więc to jest wielki sukces negocjacyjny. Donald Trump przyjeżdża z końcem sierpnia do Polski. Jestem przekonany, że podczas spotkania z żołnierzami amerykańskimi i żołnierzami polskimi przedstawi szereg bardzo ważnych, kluczowych kwestii związanych z poprawą bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. No, nie znamy oczywiście dziś tego przekazu i wystąpienia pana prezydenta, ale bez wątpienia ja jestem przekonany, że to będzie jedna z najważniejszych wizyt przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle różnego rodzaju osób, które rządzą państwami po 1989 roku. Jestem przekonany, że będzie to jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza wizyta.
Panie ministrze, teraz trudniej jest oszukiwać państwo polskie?
Na pewno trudniej, tym bardziej, że zmieniamy cały czas przepisy, chociażby ordynacji podatkowej, została ona już uchwalona przez Sejm, ale niektóre przepisy wchodzą wcześniej w życie. Myślę, że służby skarbowe mają lepszy wgląd w przepływy finansowe, które są, czyli jest możliwość szybkiego reagowania. I myślę, że generalnie te służby są nastawione bardziej właśnie na takie wyprzedzające działania, na takie utrudnianie oszustw i wykrywanie ich wcześniejsze. Zostało sporządzonych wiele analiz, które mówią o pewnym modusie operandi, prawda, czy modusach operandi oszustów, wyłudzeń, co nie znaczy, że nie próbują nadal, ale działamy z pełną konsekwencją, z determinacją, tak żeby...
A zaostrzenie kar, kary finansowe na właściwym...
To jest wiele elementów, bo
ostatnio pan prezydent też to zaostrzenie kar nie podpisał, więc pytanie, czy taka ustawa jest potrzebna?
Ale zaostrzenie kar za przestępstwa VAT-owskie zostały podpisane, weszły w życie i chciałbym tutaj powiedzieć, że nie tylko jeden element działa, tylko ileś elementów z różnych stron, bo samo zaostrzenie kar pewnie nie dałoby takiego efektu, a same zmiany w przepisach prawa bez zaostrzenia kar też by nie dały takich efektów. Do tego dochodzą działania służb, do tego dochodzi także pewna presja i świadomość społeczna, która przekłada się na działania urzędów skarbowych i zdajemy sobie sprawę, że po prostu nie może być w Polsce takiego cichego przyzwolenia państwa na przestępstwa VAT-owskie. Ja pamiętam czasy jeszcze lat 90., kiedy mówiono, a tam przestępstwa podatkowe to tam, to małe znaczenie, tam to jak złodzieja roweru znajdę, to policjanci mówi, to jest wynik, to jest sukces. Nie, to się teraz zmienia. Oczywiście złodziej roweru powinien być złapany, ale przestępca podatkowy to jest ciężkie przestępstwo.
Taki kaliber tak. Też. Tak.
Oczywiście, że tak, to powoduje ogromne straty. Ludzie muszą sobie zdać sprawę, że to oni są
okradani. Obywatele mówią, że są osaczeni przez Urząd Skarbowy. Pytanie, co mafia, co ci gangsterzy mówią o służbach? Czy się dziś uśmiechają, że grają w
Oby też tak mówili, chociaż oczywiście na pewno nie ma państwa, które byłoby państwem idealnym. Nie ma państwa, gdzie nie byłoby oszustw podatkowych. Oczywiście kwestią jest tylko skala.
Ale korumpowanie służb czy polityków, bo zawsze gdzie jednak się ministra konkretnego skorumpuje, gdzieś się go umoczy, to trudniej państwu stanowić, znaczy jakby konsekwentnie
Dlatego korupcja jest taką chorobą państwa. Dlatego korupcja, bo sprawia, że państwo działa w drugą stronę, prawda? Nie staje przy uczciwym obywatelu, tylko staje przy nieuczciwym obywatelu. Bo korumpuje się urzędników, przedstawicieli władzy. Tak?
A służby podchodzą do każdego tak samo i do szarego
do każdego obywatela? Tak samo. Mogę tutaj ojca zapewnić, że odkąd za służby odpowiada w Polsce Mariusz Kamiński, to nie ma świętych krów. Czasami dostawaliśmy za to po głowie od swoich, ale nie ma zmiłuj i nieważna jest legitymacja partyjna, nieważne są poglądy, nie ma przyzwolenia na korupcję.
Jak minister Kamiński teraz będzie na dwóch urzędach, to poważnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to przecież nie lada poważna sprawa.
To będzie synergia tylko, taka pozytywna synergia
wszystkich służb
i jestem przekonany, że...
A do tego, co pan minister powiedział,
radę.
Warto przypomnieć słowa prezesa Kaczyńskiego, które były bodajże w przysusze powiedziane.
Na zjeździe.
Na zjeździe, tak, że od swoich trzeba wymagać o wiele, wiele więcej i tutaj to się dzieje i tak też służby pracują i funkcjonują. Od swoich trzeba wymagać o wiele więcej.
No by tak było, żebyśmy nie nadużyli zaufania społecznego, bo no, ale... to też jest...
Ale jestem przekonany, że społeczeństwo też widzi i analizuje to, co się dzieje i te działania, które podejmujemy na tym poziomie rządowym, poziomie legislacyjnym, bo to widać, naprawdę widać i dziś, jeżeli funkcjonuje komisja VAT-owska i pokazuje te mechanizmy wyłudzeń, te...
Ale Wojtku, przerwę ci, powiem tak, wpadając w odpowiedź ojcu, to powiem, że jesteśmy największym w Polsce stronnictwem. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. To nie jest tak, że składamy się tylko za aniołów. Różni ludzie się do nas przyklejają i zdajemy sobie sprawę, że też mają swoje pokusy i też czasami tym pokusom ulegają, ale mi się wydaje, że najważniejsze w tym jest, żeby pokazać Polakom, że my natychmiast reagujemy tak. I wyciągamy z tego wnioski. I nie ma przyzwolenia.
Nie ma zamiatania.
Ja zapisałem się do Prawa i Sprawiedliwości, bo byłem przekonany i nadal jestem przekonany, że jest to ogromny obóz polityczny, w którym nie ma przyzwolenia na nieuczciwość. Nie ma przyzwolenia. To nie znaczy, że się nie znajdą ludzie nieuczciwi, ale nie ma przyzwolenia. Odnosiłem wrażenie, że jak zawsze, była poprzednia władza, że jak była poprzednia władza, to było przyzwolenie pod warunkiem, że nie dasz się złapać. Rób co chcesz, tylko nie daj się złapać. U nas jest zupełnie inaczej.
Panowie, bardzo dziękujemy za czas poświęcony naszym widzom w telewizji. Dziękuję. Byli z nami minister Wojciech Skurkiewicz, minister obrony narodowej i pan Maciej Wąsik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępca, nie wiem, czy teraz jak minister Kamiński jest częścią...
Nie, nadal zastępca ministra koordynatora.
Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Usłyszymy się też o 21.30 na antenie Radia Maria. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.